czwartek rano, poleciliśmy do Warszawy. Tam mieliśmy półtorej godzinną przerwę i czekaliśmy na samolot do Kijowa. I mieliśmy doświadczenie, dlatego że w tym czasie tam było masę Żydów hasyckich z Torą. Zrobili nabożeństwo przed wejściem do samolotu. Wiecie, to było zadziwiające. Oni śpiewali te psalmy po dosku, ubrani, te pejsy i tak dalej. Cudowne rzeczy. Mieli tyle bagaży, że samolot był 45 do 50 minut opóźniony. Nie mogli się zapakować. Myśmy byli chyba tylko kilkoma osobami, że nie byliśmy Żydami w tym samolocie. Cały samolot był pełny do Kijowa, a drugi taki sam leciał do Odessy. I tak się stało, że kiedy myśmy siedzieli w takim rzędzie, trzy foteliki, jeden z tych Żydów hasyckich niósł Torę w takim, to takie srebrne opakowanie, takie okrągłe, z takim zwój, tak, to Tora tam w środku. No i gdzieś tam usiłowali to wepchać, nie mogli i w końcu wepchali nad naszymi głowami, także mieliśmy Torę nad głową. Chcieliśmy też wam podziękować za to, dlatego że ten wyjazd trochę nas kosztował, więc też pieniądze jakby to była taka misyjna, szybka podróż. Ja powiem wam to, czego ja tam doświadczyłem. Oni mają bardzo otwarte serce i byli jeszcze bardziej szczęśliwi niż my, żeśmy przyjechali. I koniecznie chcieli, do mnie mówili, żebym ja przyjechał na wiosnę i jesienią. Ja powiedziałem, nie mogę tego obiecać, ale prawdopodobnie będziemy chcieli zrobić taką szkołę, tam oni bardzo prosili o to. Więc zobaczymy, jak Bóg pozwoli, to tam za rok pojedziemy i zrobimy taką szkołę. To jest odnośnie kościoła. Wiecie, tam mówili mi, że w przeciągu ostatnich 2 lat ich gospodarka 350% poszła w dół. Kiedy byłem tam 2 lata temu, to 1 dolar kosztował 5 grywien chyba i 25 kopiejek. Teraz kosztuje ponad 28 grywien. Więc możecie sobie jakoś to przeliczyć, jak to wszystko wygląda. Bardzo prosili nas. No i ja obiecałem, że to zrobię. My na przyszłą niedzielę damy tutaj tą skrzyneczkę, którą pamiętacie, myśmy kiedyś zbierali na Ukrainę pieniądze. Kto to pamięta? Zapomnieliśmy to dzisiaj dać, ale obiecałem temu pastorowi. Wiecie, oni chcą dokończyć budynek, który mają na kościół własność. Chcą po prostu dokończyć, żeby też prowadzić taką misyjną pracę. Oni bardzo są nastawieni misyjnie. Więc byli naprawdę bardzo szczęśliwi. Mieliśmy też taką posługę, to chyba w sobotę wieczorem, że Pan nas tak poprowadził, że pomogliśmy ludziom wyjść z lęków. Janusz, ty się podzielisz czymś? Monika, ty się... Chodź, Monika. Myśmy ze sobą tam bardzo mało czasu spędzili, tak, dlatego że byliśmy w różnych miejscach.
Byliśmy rzeczywiście w różnych miejscach, to już o tych hasydach pastor opowiedział, ale to było niezwykłe wydarzenie, naprawdę. Myśmy czuli taką Bożą obecność w samolocie, oni też się modlili i śpiewali, ale to już na marginesie. Ale czego ja tam doświadczyłam? To jest zawsze tak, że rzeczywiście oni się bardziej cieszą niż my sami, chociaż w naszych sercach jest ogromna radość i to jest taki przywilej, że możemy im usługiwać. Oni są głodni i nas wyczekują, to jest prawda. I wszędzie jesteśmy w niesamowity sposób witani. I ja już w piątek jechałam do Reshitilovki, to jest taka mała miejscowość, tam żona tego głównego pastora, pastora Wadima, prowadzi taką grupę dla kobiet. I tam pojechałam na takie spotkanie, było dosyć sporo tych kobiet. I czego ja tam doświadczyłam? Bo ja nie wiedziałam do końca, że my tam pojedziemy i tak naprawdę nie przygotowałam ani jedno takie, zanim myśmy tam pojechali, słowo, jakby nie spodziewałam się tego. I miałam bardzo krótki czas, żeby przygotować i ogarnąć to wszystko. I powiem wam o takim doświadczeniu. Siedziałam na ławeczce przed domem, bo czekałam, aż ci ludzie, u których myśmy mieszkali, wrócą. I zamknęłam oczy i usłyszałam takie gruchanie gołębia. I kiedy otworzyłam oczy, to przede mną, wiecie jak gołąb, mężczyzna robi takie zaloty wobec gołąbki. I nagle mnie to tak głęboko dotknęło, ten obraz, bo przypomniała mi się pieśń nad pieśniami i zobaczyłam, jak oblubieniec Jezus Chrystus zabiega o swoją oblubienicę, o Kościół. Że On zawsze wychodzi naprzeciw. I uwierzyłam Panu, że to jest jakby myśl przewodnia dla tego miejsca. I wszędzie, gdzie myśmy potem jechali do tych kościołów, ja się od tego zaczynałam i tym się dzieliłam. I to było bardzo takie dotykające. I też Wam chcę powiedzieć, żeby nasza wiara wzrosła i to jest nieprawdopodobnie, jak Bóg funkcjonuje, że kiedy my się Mu poddajemy, to jest zadziwiające, co On może zrobić z narzędziem. Ja pamiętam taką sytuację w Reszytyłowce. Musimy sobie to umieć wyobrazić. To jest, słuchajcie, ja nie wiem, czy w Polsce jeszcze są takie pomieszczenia, takie ubogie pomieszczenia, sprzęt, takie biedne, połamane rzeczy gdzieś tak naprawdę. Oni się starają to zakryć, tu przykryją jakąś tam zasłonką, kotarą. I ludzie są na tych wioskach bardzo skromnie ubrani, oni skromnie wyglądają. Oni się borykają naprawdę jeszcze z ubóstwem, takim dosyć poważnym. I te kobiety są głodne i wyczekujące. I ja chcę pokazać, w jaki sposób Bóg się troszczy o takich najmniejszych ludzi, bym tak to nazwała. Nie chcę nikogo obrażać, ale żebyście mnie dobrze zrozumieli. W kolejce ustawiły się kobiety w rządku. Cisza była tak, jak makiem zasiał. Takie trochę dla człowieka żenujące, bo oni mają ogromne oczekiwanie i możesz wtedy całkowicie się poddać Duchowi Świętemu, żeby w tym popłynąć. I kiedy podchodziła taka starsza pani, taka postawna, słuchajcie, ręce miała takie potężne od pracy, takie opuchnięte wręcz, w chusteczce, bardzo skromnie wyglądająca, pani około 70. I kiedy ona podchodziła coraz bliżej do mnie, to otrzymałam, wierzę gorąco, że to Ducha Świętego obraz, bo to się wszystko potwierdziło, dokładny obraz. Widziałam ukraiński mały domek rozwalający się i zaczęłam opowiadać jej wszystkie szczegóły, a Duch mnie prowadził naokoło obejścia i mówiłam jej, co wisi na płocie. I ona robiła coraz większe oczy, zaczęła płakać i powiedziałam, i jest takie wzgórze. Ja wtedy zrozumiałam, że ja opowiadam jej miejsce, w którym ona mieszka. Ja tam nigdy nie byłam. I mówię tak, na wzgórzu jest charakterystyczna jabłoń, stara, ale wydaje niesamowite owoce i widzę, jak jest brzemienna od tych owoców, ugina się. I ja jej powiedziałam tak, i ty przynosiłaś przez wiele, wiele, wiele lat takie owoce dla Królestwa, dla Pana. A ona mówi, ale ja niczego nie zdziałała, ja niczego nie zrobiłam. A ja mówię, ale przypomnij sobie te wszystkie osoby, którym wyświadczyłaś i wyświadczasz dobro. I patrzę, te wszystkie koleżanki z kościoła płaczą. No to my też z Tanią zaczęłyśmy płakać, bo nas tak Duch Święty dotykał. I powiedziałam, i Pan z Tobą nie skończy, bo ludzie, nawet zasadzeni w domu Pańskim, bardzo wierna osoba, po tym miałam potwierdzenie. I w taki sposób Bóg opiekował się ludźmi swojej oblubienicy, po prostu swoją oblubienicą w taki sposób. Głównie zachęcaliśmy ludzi przez słowo do tego, żeby uczyli się słuchać Pana, odbierać objawienie i wprowadzać je stąd tu. Bo powiem Wam, że jest taki jakby problem w tym kościele, co tak zobaczyliśmy, że jest taki u nich przymus, jest takie napięcie. Ty musisz być wieruszci i ty musisz zdobyć po prostu no wszystko po drodze. A tymczasem to jakby funkcjonuje na poziomie umysłu i myśmy to zobaczyli i Duch nas tak poprowadził, że zaczęliśmy uczyć tych ludzi, weźcie to, co macie tutaj, to, co rozumiecie i pokazywaliśmy, jaka jest droga od miejsca przyjęcia objawienia do wprowadzenia go do wewnętrznego człowieka i do miejsca, kiedy my zaczynamy współpracować z Duchem Świętym, żeby rozwijać się w tym objawieniu i wydawać owoce. I to było bardzo dla nas takie błogosławione. I jeszcze Wam tylko jeszcze chcę powiedzieć, że niesamowite też mają uwielbienie, takie narodne, takie ich nastajaszcie, że kiedy uderzają w bębny, to możemy słyszeć te prorocze dźwięki. One uderzają jakby w tą ziemię. No i też chcemy powiedzieć, że też mają taką prośbę, żebyśmy się modlili za nich, bo oni nadal są w stanie wojny i działania wojenne w okręgu donbaskim się odbywają. I też sami widzieliśmy, jak jechaliśmy już z powrotem, to po trasie widzieliśmy tanki, widzieliśmy takie wozy bojowe.
Nawet tak czołgi szły na wschód.
Tak. I to pan powiem, to był widok bardzo taki dotykający i wzruszający. I tam na tym miejscu, tam nadal trwają walki, ludzie giną. I na Krymie jest bardzo poważna sytuacja, ponieważ Ukraina dostała Krym od Chruszczowa, tak naprawdę w opłakanym stanie. Oni przez długie lata, przynajmniej takie oni nam się tak w taki sposób dzielili, że długie lata budowali ten Krym, flotę wojenną i tak dalej. I kiedy nastąpiła ta aneksja Krymu, to też ich sposobem walki jest taka walka ekonomiczna, czyli w tej chwili zakręcili kurek i nie tam nie ma w ogóle wody. Jest klęska żywiołowa.
Jest skażenie też stamtąd. No,
a tam był taki wybuch takiego reaktora, jakby niklu czy czegoś takiego. Może Janusz, ja tyle. To będziemy Janusz. Prywatnie na kawkach sobie jeszcze opowiadać.
Dużo mówić, kochani, ale też przede wszystkim przynosimy i przywozimy wam pozdrowienia od tego kościoła. Oni są bardzo wdzięczni i oni zdają...
Przepraszam cię, kazali podziękować w ich imieniu, że kościół nas pobłogosławił i wypuścił tam. Także, więc niniejszym przekazujemy.
Także tym razem my byliśmy w trójkę, ale oni wiedzą, że wy byliście tam jakby razem z nami, dlatego że ułożyliście finanse na ten wyjazd. Kochani, to dalej są kochani ludzie. Oni mają naprawdę bardzo, bardzo szczere serce, ale dalej alkoholizm szerzy się, dalej bieda się szerzy i ci ludzie, jeżeli już mają pracę, to mają tylko na to, by opłacić zamieszkanie, ale już nie starcza im na jedzenie, na prąd, na gaz, na to, żeby coś zjeść, tak, i ubrać się. Po prostu jak oni sobie dają radę, wiecie, naprawdę nie wiem. Przedział jest też taki, że są ludzie, którzy stawiają nowoczesne domy, wiecie, gdzie mury są kryte jakimś srebrem, prawie że złotem, tylko dlatego, że korupcja jest potężna. Korupcja jest potężna.
Do potęgiętej chyba.
Jechaliśmy drogą i pastor mówi, że tak w zasadzie gdzieś ktoś jakoś obliczył, nie wiem, czy mają takie informacje, że 50% z pieniędzy przeznaczonych na drogę, którą jedziemy,
idzie na łapówki.
To są łapówki. Więc wyobraźcie sobie, że no, dobrze żyją ci, którzy biorą, ale ci, którzy muszą dać, już nie mają z czego, więc jest bieda.
Ale drogi są lepsze, dlatego że oni zrobili te drogi na euro, jak było. A to jest droga taka prowadząca od granicy aż do Charkowa, a myśmy byli przed Charkowem, więc tam droga już jest dość dobra. Nie ma takich wyrw, że nie wpadasz i podwozia można zostawić.
No jest dużo mniej niż kiedy ja byłem ostatnio. Także dużo też dobrego się dzieje. Ludzie są radośni, są szczęśliwi. Ja wam powiem o jednym takim świadectwie. Byłem w takim kościele Nowy Jesandżary na wsi. 9000 ludzi. Wieś. To nas miasteczko jest 9000 ludzi. Ale głosiłem takie słowo o podejmowaniu decyzji w miejscu, w którym każdy z nas się znajduje. I pamiętam, że po tym spotkaniu podszedł do mnie, czy poproszono mnie, aby pomodlić się nad pewnym człowiekiem. Więc ja byłem tam z pastorem Wadimem, on mnie tłumaczył w tym czasie. Ja mówię, o co mam się modlić? I on stał chyba z żoną, chyba to była żona. Nie dopytywałem. W każdym razie stał taki człowiek, trup, można było powiedzieć, mina bardzo pociągła, nieszczęśliwa. Ja mówię, co się dzieje? A ona mówi, no alkohol. Ja tak mówię, okej. Ale akurat głosiłem o podejmowaniu decyzji. Gdzieś Duch Święty wie, że mnie poprowadził do tego. I patrzę na niego, a mówię, popatrz na mnie. Ja mówię, chcesz, żebym się modlił o ciebie? Tak. Masz problem z alkoholem? Tak. A ja mu patrzę w oczy, mówię, nie będę się modlił o ciebie. Ja mówię, słyszałeś nauczanie? Uważnie? Tak, słuchałem. I dałem mu swoje świadectwo, jak ja w pewnym momencie swojego życia już jako wierzący podjąłem decyzję, by powierzyć mój nauk palenia papierosów. Ja mówię, nie miałem problemu z alkoholem, ale miałem problem z papierosami. I opowiedziałem mu króciutko, jak ja próbowałem sam dać sobie radę z papierosami, wiecie, i jeździłem po dworcach głównych, żeby kupić paczkę papierosów, bo nie mogłem do drugiej, trzeciej w nocy spać. I kiedy zapaliłem, to do rana przespałem, a już byłoby mi głupio znowu pukać do sąsiadki, która paliła, do której zawsze mówiłem parę razy.
Ja byłem lepszy, bo ja z popielnika pety wyciągałem, żeby zasnąć. To
ja jeszcze tak nie upadłem. Ale było ze mną krucho. Ale może dokończę, bo to jest bardzo, bardzo mocne, bardzo mocne, wydaje mi się, świadectwo.
Ale Jezus okazał lepszą łaskę przy wyjściu. Powiedz o tym. Ja musiałem walczyć, no mój Boże, to mnie kosztowało.
Kochani, wiecie, więc no już było mi głupio, bo już sąsiadka na mnie krzywo patrzyła, że ją budzę po nocach co tydzień, nie? Bo wiecie, to jest takie noworoczne takie postanowienie. Jak mam ostatnio papierosa, spalę ostatniego papierosa, już po prostu koniec. No i wiecie, parę godzin wytrzymałem. Nigdy mi się nie udało dłużej jak dzień, nie do wieczora, do nocy. Ale co chcę powiedzieć? I mówię mu to świadectwo. Ja mówię, wiesz, ty w swoim problemie... Aha, i powiedziałem taki bardzo, bardzo prostą modlitwę. Wiesz, jak to się stało, że nie palę? Mówię, byliśmy tam na takim wyjeździe rekolekcyjnym, mówię, ukląkłem. No, akurat byliśmy gdzieś w klasztorze, jeszcze byłem w kościele katolickim. Wiecie, jak ktoś ma coś przeciwko kościołowi katolickiemu, to tam Pan Bóg też działa. Halo? Więc ukląkłem sobie, pod krucyfiksem nawet, bo w klasztorze krzyże wszystkie mają katolickich, Pana Jezusa jeszcze na krzyżu, co nie jest biblijną prawdą, ale tak się dzieje. Nieważne. Ukląkłem i mówię tak, aha, bo na czym rzecz polegała? Rzecz polegała na tym, że wszędzie miałem papierosy, ale zapałki miałem tylko na oknie obok tego krzyża, bo wieczorem zawsze żeśmy klękali, zapaliśmy sobie światło, świeczkę, taki widzialny sposób, jakby Bożą obecność żeśmy tutaj celebrowali.
To taki katolicki
i razem żeśmy się modlili w rodzinie, w takiej małżeńskiej też modlitwie. I mówię tak, i kwestia była tak, w samochodzie były papierosy, nie było zapałek, zapałki były tu. I wychodząc, żona do mnie mówi tak, a czemu się nie pomodlisz? Wiecie, ona zamknęła drzwi, ja już miałem te zapałki brać, mówię, patrzę na ten krzyż, mówię, faktycznie, zaryzykuję. Ukląkłem, mówię tak, Panie Jezu, wiem, że to jest grzech, ale nie jestem w stanie sam sobie dać rady z tym nałogiem. Powierzam Ci to, pomóż mi Jezu, proszę Cię, spraw bym nie musiał palić, proszę Cię o to. Wstałem, nawet nie pomyślałem o zapałkach, wyszedłem i od tego momentu w ogóle nie paliłem już. Nawet, wiecie jak to jest, chłopaki, którzy tam gdzieś podpalaliście kiedyś, jak ktoś miał jakiegoś takiego Marlboro i ten dymek tylko szedł, to ale bym zapalił, tak?
Ciebie Pan Jezus lepiej kocha chyba niż mnie, bo ja miałem straszną walkę.
Mieliśmy w podstawówce takiego nauczyciela, Żaruwa na niego żeśmy mówili, nauczyciel biologii, i on chodził na przerwie z takim petem krótkim z cygarem. A wszystkie chłopaki tylko za nim chodzili, żeśmy podwąchiwali to. Bo żeśmy sobie podpalali troszeczkę. No taka była prawda.
Ile paliłeś dziennie?
Taki byłem, paczkę dziennie minimum.
No to słabiutko.
Sporty.
To słabiutko.
Ale żony...
Nie nazywali mały parowozik. Paczka w pracy i paczka po pracy.
A moja żona była jeszcze lepsza. Jak ją poznałem, moją żonę tutaj siedzi...
Już wracamy do tematu.
Jak ją poznałem, jak chciałem ją zobaczyć czy ujrzeć, to tak jak zza rogu ona wiedziałem, że już idzie, to pierw wychodził długi papieros, a później terenia, bo ona jakieś takie długie paliła. Dwie paczki dziennie, więc była lepsza ode mnie. Kochani, nie oddajemy tutaj
możemy
czci...
Możemy sobie rączkę podać i kawa.
Wiecie, kochani, co? Wiecie, co tutaj się dzieje teraz? Mówimy o tym, że wasi starsi i pastor wcale nie byli tacy święci i wcale tak do końca jeszcze nie są, bo też upadamy i też nie jesteśmy takimi herosami, kochani. Halo? Taka jest prawda. Ale wracam teraz do tego świadectwa. I wiecie, mówię mu to świadectwo tam. Ja mówię, jeżeli ty tutaj podejmiesz tą decyzję i odetniesz tą gumę od tego nałogu, ale powierzając się Bogu, to On cię uwolni. I wiecie, powiedziałem, no to do zobaczenia. I wyszliśmy z kościoła. Wieczorem jest spotkanie młodzieżowe. Pastor Wadim koło mnie siedzi. W pewnym momencie szturcha mnie, mówi, zobacz na tego gościa. Ja patrzę. Ja
jest, mówię, tak?
Tak. On już był wieczorem, nie? On już był wieczorem, więc przyjechał. Po spotkaniu wsiadł w samochód i razem z nami pojechał, za nami. Ja go nie poznałem, dlatego że jego twarz się zupełnie zmieniła. Ja patrzę, później z nim rozmawiam, ja mówię, to jest inny facet. On po prostu podjął decyzję, że zrywa z nałogiem, ale w to miejsce zaprosił Jezusa, by mu pomógł, i on w Duchu Świętym to zrobił. Więc był później z nami gdzieś tam okazuje się, że on był w kościele wiele lat, ale upadł, czy wpadł w ten nauk, dał się wciągnąć i po prostu nie potrafił jakby wrócić do tego miejsca, w którym był kiedyś. Przyjechał, przeprosił pastora, powiedział: pastorze, jestem w kościele, wracam, jestem z wami, radosny, szczęśliwy facet. Popatrzcie się, prosta rzecz. Wielu chrześcijan przychodzi i szuka wielu: pomódl się, pastorze, o mnie. Jedzie na jakąś konferencję, pomódl się o mnie, pomódl się o mnie. Dobrze jest prosić o modlitwę, bo nawet Biblia o tym mówi, że choruje kto między wami, niech weźmie starszych kościoła, namaszczą go olejem, modlą się. Jak najbardziej tak. Ale wiele rzeczy można załatwić w komorze, twojej komorze, z Bogiem, nie angażując innych. Rozumiemy? Więc to jest takie świadectwo. Cóż jeszcze? No dużo mówić byłoby, bo dużo się działo, nie mieliśmy czasu na odpoczynek, cały czas coś się działo, jak rano żeśmy z domu wychodzili, tak wieczorem żeśmy przychodzili, co? Tak, pośpiesznie. To może tyle. Także jeszcze raz pozdrowienia i podziękowania z Połtawy dla was z kościele.
Także na przyszłą niedzielę damy tutaj skrzyneczkę. Jeśli komuś z was będzie gdzieś tam leżało na sercu, żeby błogosławić ich, i to będą pieniądze przeznaczone tylko i wyłącznie na dokończenie ich budynku, żeby oni mogli skończyć ten remont i funkcjonować tam jakoś w lepszy sposób.
Jeszcze może powiem, że wiecie, ten budynek to jest w ogóle cud, także nie będę szczegółów tutaj opowiadał, ale Bóg postawił w tym kościele pewnego biznesmena.
Tam jest kilku biznesmenów, ale to jest...
Ale tego akurat, który po prostu zakupił w cudowny sposób, więc nie mając pieniędzy, cały ten budynek dostał kredyt z banku, nie wiem jakim cudem w ogóle, bo nie wiem jak oni mu to dali, po prostu Boża ręka gdzieś tam była. I on część tego budynku oddał właśnie dla kościoła. W swoim kosztem też wyremontował dużą salę, no ale część jest do wyremontowania już przez sam kościół.
Klaudia z Tomkiem, poprosimy teraz was. Oni się podzielą z nami tym, co było w Karłowicach.
Dziękujemy. Ja poproszę kogoś z obsługi technicznej, żebyście nam puścili filmiki za chwilkę. Słuchajcie, no tak się zdarzyło, że ten wyjazd był w lipcu. Mieliśmy zrobić podsumowanie na koniec wakacji, ale wszyscy byli w rozjazdach. No i w końcu nadszedł taki moment, że mamy... No tak dosyć dużo nas jest. I najpierw może tak, za chwilkę zobaczycie parę filmików takich, co się działo. I w trakcie tych filmików ja bym poprosiła, żeby te osoby, które chcą złożyć świadectwo, które były, to po prostu, żeby się przygotowały, przyjdźcie tutaj gdzieś z boku, żeby nie tracić czasu. A jakbyście mogli pomachać, ale kto był w Karłowicach? Kto był w Karłowicach? Ręka do góry. Tak, to był wyjazd taki tygodniowy, a tak, starszyzna nasza cała była też w gości, przyjechali na cały dzień. Hasłem wyjazdu było bliżej Boga, bliżej siebie, także słuchajcie, Tomek coś też troszkę może powie, ale najpierw właśnie kilka filmików, co się działo, żeby forma była inna niż na takich tradycyjnych, nie wiem, może rekolekcjach, bo mieliśmy tylko jedno nauczanie w sumie, które było poskładane z kawałków czterech osób, Bogusia, Tomka, mnie i Sylwii, w temacie dlaczego młode pokolenie, jest istotne. I mieliśmy różne osoby i potem był czas wolny, tak zwany, który spędzaliśmy razem, i był też czas, który spędzaliśmy konkretnie na modlitwie rannej, wieczornej. Także...
I pamiętam, modliliśmy się, kiedy dostałeś dar języków, prawda, Szymek? To wtedy ile miałeś, tak, 6 lat? Nie pamiętam, a ciocia pamięta. Ciocia pamięta, słuchajcie, i tutaj mamy... Tak, ale ja wszystko i tak pamiętam, zawsze, nie? Także to jest taka przypadłość. Także ten wyjazd pod tym względem... Znaczy, chcę też powiedzieć, że Bóg naprawdę dzieci dotykał, nie tylko Szymka. Szymek tak spektakularnie, bo całe spotkanie jakby zrobił. Znaczy nie on, tylko Duch Święty, ale przez jakby Szymkiem się posługując. Szymek prorokował też do innych dzieci, tak? I to były słowa naprawdę takie bardzo czyste, które myślę, że dotknęły nas wszystkich. I ten wyjazd dla mnie na przykład też... Boże, jak też? Ten wyjazd był dla mnie taki szczególny też, dlatego że też no, takie relacje też sobie nawiązaliśmy z ludźmi, z którymi znaliśmy się, ale tych relacji nie było. I mamy naprawdę teraz taką dużą bliskość po tym wyjeździe. To było bardzo, bardzo dobre. No i niesamowicie się Duch Święty poruszał. I było czuć właśnie obecność Ojca. Bardzo mnie dotykało to, co Łukasz mówił o ojcostwie. To było coś takiego, co myślę, czego zawsze potrzebujemy. Wszyscy, zawsze. Nigdy dość. Ale także czas i dla mojej rodziny, i dla nas, i dla naszych przyjaciół, myślę, no niezwykły. Szybki, intensywny. Wróciłam bardzo zmęczona, niewyspana, ale nie szkodzi. Chwała Bogu.
Dzięki. Słuchajcie, teraz Sylwia i kolejne osoby, szybciutko chodźcie tutaj, dobra? Żeby tam nam sprawnie poszło. Panów zapraszamy.
Ja chciałam tak skomentować tutaj ten obrazek z uwielbieniem dzieci i wiecie co, najfajniejsze było to, że te dzieci po prostu same z własnej woli stanęły do uwielbienia. Nie trzeba było nikogo namawiać, po prostu przychodziły kolejno i prosiły ciociu, czy jest jeszcze jakiś mikrofon. I mieliśmy, to był tylko początek, tam gdzie Kasia śpiewała z chłopakami, ale po chwili mieliśmy po prostu cały zespół i właściwie wszyscy, którzy śpiewali, to były dzieci. To było tak niesamowite, ta spontaniczność, że oni się przestali bać i po prostu wzięli mikrofony i zaczęli uwielbiać. I to było super. I w ogóle ten wyjazd, to dla mnie to było takie miejsce niesamowite i też łaski Boga, bo naprawdę myśmy zrobili jakby coś, co w zasadzie przerastało nasze możliwości pod wieloma względami i chciałam oddać Bogu chwałę, ale też chciałam po prostu podziękować wszystkim, którzy na przykład się zaangażowali w tą modlitwę 24-godzinną, bo słuchajcie, to naprawdę było ewenementem. To naprawdę były 24 godziny i słuchajcie, nie było przerwy. Po prostu wszyscy, w ogóle dla mnie niesamowite było to, że jak zrobiłam grafik, rozesłałam i tak się z Klaudią zastanawiałyśmy po prostu, jak tutaj zbierać skargi i narzekania. Się okazało, że dostałam tylko dwa pytania. Jedna osoba po prostu była źle wpisana, więc trzeba było to skorygować, a druga pytała, dlaczego jej nie wpisałam, czy coś się stało. I byłam po prostu w takim szoku. I słuchajcie, naprawdę, to jest niesamowite, jak nam się to udało zrobić, jakby też Bóg poruszył nasze serca, bo to jest naprawdę trudne, żeby się 24 godziny modlić i trwać w tym, ale naprawdę Bóg to tak potężnie pobłogosławił, że naprawdę to było niesamowite. I też dzieci były na tym, były w to zaangażowane, nastolatki przyszły na sesję nocną, więc po prostu w ogóle było super.
My też byliśmy na tym wyjeździe z naszymi dziećmi i właściwie tak chcieliśmy się podzielić tym, że odpoczęliśmy na tym, podczas tego wyjazdu na tym czasie, mimo że byliśmy z trójką dzieci naszych. Wcześniej, tydzień wcześniej byliśmy na wakacjach i przyjechaliśmy bardzo zmęczeni, a ten czas nam dał taki odpoczynek i też taki duchowy odpoczynek, że mogliśmy też z naszymi dziećmi uczestniczyć tam w tym, co się działo w tej sali. Że mieszkaliśmy, w sumie te pokoje były blisko i mogliśmy iść czasem do góry, czasem na dół i mogliśmy tak czuć się swobodnie. Więc chciałbym Bogu za ten czas podziękować przede wszystkim, bo naprawdę bardzo, bardzo fajnie dla nas było i dla nas był taki też odpoczynek duchowy.
To ja chciałam jeszcze dodać, że zachęcam wszystkich, którzy się wahają, czy w przyszłym roku jechać, jeżeli będzie coś takiego, ponieważ dla mnie było ponadnaturalne, że od rana do wieczora byliśmy w Bożej obecności. Właśnie tak jak Klaudia mówiła, nie, to Tomek chyba mówi, bez jakichś wykładów większych, bez jakiegoś takiego, to, że żeśmy przebywali ze sobą, mieliśmy te ranne społeczności, chodziliśmy zbierać kamienie i szukaliśmy skarbów i budowaliśmy szałasy i poznawaliśmy się i mieliśmy radość w relacjach, ale przy tym wszystkim ta Boża obecność była jakby 24 na dobę. I był ten jeden dzień, kiedy my oddaliśmy Bogu chwałę przez 24, ale tak naprawdę przez cały wyjazd on był z nami od początku do końca i ta jego obecność była taka naprawdę namacalna i my przychodziliśmy do tej sali konferencyjnej i Bóg tam już był i w ogóle nie trzeba było się wysilać. Po prostu to było w takim odpocznieniu i w takiej naturalności, że ja nie doświadczyłam czegoś takiego jeszcze wcześniej. Super. Że przy zlepku różnych ludzi, wiadomo, mniej, bardziej, nie wiem, na wyższych levelach, mniejszych levelach, nie wiem, dzieci takie grzeczne, niegrzeczne, różnie to ten, a tak naprawdę Bóg sobie z tym poradził i jemu to nie przeszkadzało i mogliśmy naprawdę skorzystać z tego, co on tam miał dla nas przygotowane.
Ja bym chciała powiedzieć krótko o tym, za co byłam odpowiedzialna, to znaczy za organizację pokoi proroczych. To oczywiście jest nazwa umowna. Słuchajcie, zadziałaliśmy w myśl tego, co jest napisane w liście do Koryntian, że starajcie się o dary, usilnie o dar prorokowania i że dar prorokowania buduje cały Kościół. I muszę wam powiedzieć, że to było niesamowite doświadczenie. Ja byłam bardzo dotknięta, dlatego że dziękuję Piotrowi, który się włączył od razu tak naturalnie, tak jak powinno być i od razu współpracował z nami. Wszyscy, którzy przechodzili przez kolejne grupy, zespoły, potwierdzali, że, czy większość, nie rozmawiałam ze wszystkimi, ale że to słowo, które uzyskali w kolejnych zespołach, to jest to samo słowo. Bóg to potwierdzał. Ludzie byli bardzo zachęceni. Prorokowaliśmy sobie nawzajem. Dla mnie to bardzo tego potrzebujemy. Potrzebujemy pocieszenia, zbudowania i też napomnienia. Natomiast kiedy mieliśmy kolejną osobę w zespole, słyszeliśmy o tym, że to jest ostatni zespół i w każdym zespole słyszę to samo. Dla mnie to było takie dotknięcie i pokazało mi to, co jest w moim sercu od dawna i zawsze było, jak bardzo tego potrzebujemy, jak bardzo potrzebujemy wypełniać też wolę Boga, budować zbór, budować siebie nawzajem, a prorokowaniem, zgodnie z listem do Koryntian, budujemy siebie. I jeszcze takie świadectwa, że ludzie nie szli tylko do jednego zespołu, tylko tak naprawdę większość, jeśli nie wszyscy, tu nie jestem pewna, robiliśmy rundki po wszystkich zespołach i to pokazywało wielką potrzebę służenia sobie nawzajem. Natomiast jeszcze chciałabym tylko zwrócić uwagę, że w liście do Koryntian, zanim jest napisane, starajcie się usilnie o dar prorokowania, to dążcie do miłości. I mnie Bóg bardzo poruszył, bo ja naprawdę chciałam, żeby działał przez nas, prorokowaliśmy sobie wzajemnie i działał, po prostu byliśmy posłuszni. Chciałabym też podziękować wspaniałym dziewczynom, które były w naszej grupie dzielenia. Przepraszam cię, Dawid, że cię nie ujmę w tym zespole wspaniałych dziewczyn, ale chyba się nie obrazisz. Kamili, Magdzie i Agatce, ponieważ mogłam je lepiej poznać, zobaczyć ich serce, ich prostotę wobec Boga i ich pokorę. To są wspaniałe osoby. Ja jej tak wyróżniam, zmienię nazwiska, no mam nadzieję, że z imienia na razie, RODO nie obowiązuje, ale to cudowne dziewczyny, chciałabym o tym powiedzieć, że jesteście cudowne, jesteście wspaniałe i godne podziwu. I jeszcze raz podkreślę, jak wielka moim zdaniem tutaj wielka rzecz się działa, bo budowaliśmy siebie i widzieliśmy przede wszystkim potwierdzenia. Co nas buduje, moim zdaniem potwierdzenie tego, że wiesz, że Bóg do ciebie mówi, że mówi to samo w każdej grupie i mam nadzieję, że to potwierdzenie i to pragnienie w Kościele będzie wzrastało i będzie się realizowało. Dziękuję bardzo.
To ja powiem, zacznę od właśnie pokoi proroczych i bardzo miałam fajne doświadczenie, ponieważ mogłam prorokować razem z Piotrem i to było dość niezwykłe, bo po raz pierwszy doświadczyłam czegoś takiego, że patrzyłam na osobę i na przykład jedna z osób miała na koszulce po angielsku napisane, że tam idzie przez piasek, ma piasek w ustach i po prostu jest jakby taki ciężar, ogólnie opisywała ta koszulka, a Piotr natychmiast zaczął mówić o tym, że właśnie widzi, że idzie przez pustynię i nosi swoje tobołki. To było takie niezwykłe. Były jeszcze dwa takie przypadki, że podszedł Patryk i miał napisane na koszulce warrior, co oznacza po prostu wojownik, tak. I ja mówię, wiesz co, ty jesteś Bożym wojownikiem. A on mówi, wow, znowu się powtarza. Także to było takie ciekawe, bardzo, bardzo fajne doświadczenie, gdzieś tam rozciąganie też w tym temacie. Bardzo się cieszę, bo dla nas jako rodziny był to dobry czas, dlatego że myśmy się nie spinali, że nasze dzieci biegają, że trzeba za nimi biegać, że coś się dzieje, że krzykną i tak dalej. To był bardzo, bardzo fajny czas i tak jak Marta mówiła, no bez specjalnych nauczań, ale mieliśmy tą wspólnotę i to było cudowne. I tak naprawdę to później zobaczyłam taki mały owoc, że moje dzieci po prostu tak gdzieś naturalnie chwyciły za flagi na sam koniec i zaczęły tańczyć. I patrzyłam na nie i Klaudia, i myślę sobie, wow, niesamowite, ja ich tego nie uczyłam. Klaudia do mnie podeszła i mówi do mnie, ty ich tam piłujesz, uczysz ich tego wszystkiego? Ja mówię, ja nic z tym nie robię, po prostu nie. To jest już w nich, to jest naturalne. I one to robiły z ducha. I to było po prostu widać i czuć, to było pewne. Więc dla mnie to było cudowne, taki zobaczyć mały owoc tego, że siejemy w te dzieci, a one gdzieś tam odpowiadają w jakiś tam choćby mały sposób, więc tego się cieszyliśmy. Też szczególnie dziękuję Klaudii i Tomkowi, dlatego że Klaudia wszystko spinała, a Tomek po prostu pozwalał nam troszkę poszaleć, czy w lesie, czy budując szałasy, i wszyscy mieli czas, gdzie wspaniale się po prostu bawiliśmy, jak i dzieci, tak i dorośli. I ostatnia taka rzecz, że fajnie jest poznać ludzi, tak jak Dominika powiedziała, fajnie jest poznać ludzi z takiej po prostu innej strony, tak? Nie tylko w kościele na 5 minut, ale zatrzymać się, porozmawiać i mieć ze sobą wspólnotę. To chyba najważniejsze z tego wyjazdu. Dzięki.
Słuchajcie, zaraz Lidia, a jeszcze ten, jakby jakieś dziecko, czy dzieci, młodzież coś chciały dodać, to też jak najbardziej, nie ma limitów. Zapraszamy, tylko chodźcie tu.
Ja chciałam powiedzieć, że dla mnie to było, najważniejsze było to, że było normalnie. Po prostu było miejsce na modlitwę, na uwielbienie, na nauczania, ale było też miejsce na takie normalne funkcjonowanie. I dla mnie najważniejsze to było jakby to, że, no bo wiecie, jak funkcjonujemy razem 24H, no to różne rzeczy wychodzą i to różnie jest. I tutaj była po prostu tak totalna atmosfera takiej akceptacji i bezpieczeństwa, że dla mnie było to niesamowite. No, tak jak w rodzinie powinno być, że ludzie się akceptują, tacy jacy są, dzieci biegają, okej, one są skarcone, ale jakby nie ma takiego oskarżenia. Jest po prostu miłość taka i bezpieczeństwo. I myślę, że jakby największym wymiarem tego, jakby takim obrazem namacalnym było moje dziecko, które rok temu, to mi Łukasz uzmysłowił, w tamtym roku na Karłowicach nie pozwoliła się dotknąć, a teraz w tym roku, jak po prostu potrzebowała się przytulić, to sobie szła do kogo tam sobie wybrała i się po prostu przytulała. I to nieważne, czy to było nauczanie, czy to było uwielbienie, ona po prostu szła i siadała i przytulała się i brała sobie to, co potrzebuje, na przykład do wujka Łukasza. Tak. Także dla mnie to było po prostu no, taka namacalna obecność Boża, akceptacja, bezpieczeństwo i takie, no, taka miłość po prostu, wszędzie ogarniająca nas wszystkich.
Bożenka.
Przepraszam, bo Kasia jeszcze...
Fajnie była.
Fajnie była.
Kasia mówi, fajnie było. Tak, Karłowice, wiecie, to jest, zawsze było w moim sercu i myślę, że będzie. My jesteśmy rodziną, tak? I wiecie co, ja myślałam, Panie Boże, no ja mam tam jechać. I taki dostałam obraz, jak przychodzą dziadkowie na urodziny. Co ten dziadek, jak przyjdzie na urodziny do wnuka robi? Usiądzie, złoży życzenia, zje. Bo nawet jak za 2 godziny wyjdzie, to wnuczek mówi, ale babcia z dziadkiem byli. Ja mówię, Panie, co ja tam będę robić? Nic nie będziesz robić. Będziesz z nimi. Będziesz tworzyć rodzinę, bo łączymy pokolenia. I byłam Bogu wdzięczna, że mój mąż też powiedział z przekonania, że jedziemy. Ja mówię, wow, super. Wiecie, to był super, super czas. Tutaj były te świadectwa. Ci młodzi ludzie, te dzieci jak wzrastały. Jak ja widzę, że oni zaczynają prorokować, machają flagami. Wiecie, ja też chwyciłam za flagę razem z nimi. Dlaczego nie? Babcia też, nie? Będzie razem z nimi. No nie biegałam po lesie, bo wiecie, do lasu trochę daleko, ja nie lubię. Ale babcia była z nimi i się modliła. Byliśmy. Pan był. Jestem bardzo wdzięczna za pokoje prorocze. Kolejna rzecz, proroctwo. Wiecie, my potrzebujemy naprawdę ogromne zachęty. Byli ludzie, którzy po prostu, diabeł ich okłamywał, oszukiwał i oni dostali tam ogromną zachętę. Myśmy nie tylko zachęcali, ale dostawaliśmy też zachętę. Ja też mówiłam, dawajcie, ja też jestem głodna. To nieważne, że słyszę czy nie słyszę, ale wiecie, ja też chcę usłyszeć, ja chcę więcej. Wiecie, wspaniały czas i relacje, słuchajcie, relacje. Mieliśmy wspaniałe grupy dzielenia. Byliśmy tutaj akuratnie u, zawsze imiona zapominam, ale Bogusi i Adzia. czy co poznałam ich bliżej. Wiem o nich więcej. Wspaniałe rzeczy. Nigdy bym się nie dowiedziała, będąc tutaj, bo wiecie, cześć, cześć i wychodzimy, nie? Powiem wam tak, wspaniały czas. Tworzymy rodziny. Ja Bogu bardzo za to dziękuję. Za ten czas, jaki był i za to, co Bóg tam przygotował dla młodego pokolenia, ale i dla starszego też. Zachęcam was. To nie był wyjazd małego tego pokolenia. Łączymy pokolenia. Bóg łączy pokolenia.
To ja jeszcze może dodam to, co mnie dotknęło tu też bardzo. To muszę powiedzieć, że po prostu heroizm Tomka mnie dotknął bardzo. Po prostu Tomek codziennie przygotowywał dla nas po prostu takie wręcz survivalowe, po prostu jak ze szkoły przetrwania, po prostu zadania.